epidemiologa cieszy dekoncentracja zagrożeń zdrowia. Na przykład tych, które są związane z rozproszeniem potencjalnych źródeł czynników chorobotwórczych. Wszak im większa produkcja na przykład jakiegoś zakładu przetwórstwa żywności, tym więcej ofiar wśród konsumentów. W razie pojedynczego, wręcz nieprzewidywalnego błędu pracownika tegoż zakładu lub wyjątkowo rzadko spotykanych, wręcz wcześniej nienotowanych okoliczności, o których nie można przeczytać w żadnych podręcznikach. Nie ma nawet mowy o winie umyślnej, jakichś zaniedbaniach, zarabianiu na koszt zdrowia konsumentów. Po prostu przypadek decyduje o masowym nieszczęściu niezliczonej liczby konsumentów, z których tylko nikła część przypisuje dostrzeżony roztrój zdrowia konkretnemu artykułowi spożywczemu lub wodzie z kranu. Z tej ostatniej zrezygnować niełatwo, można ją jedynie doczyścić w domu. Ale w przypadku markowych produktów spożywczych bojkot konsumentów szybko doprowadzi pechowego producenta do bankructwa. Jak wiadomo, w skład produktów markowych wchodzi wizerunek, wizerunek i jeszcze raz wizerunek, a dopiero potem cała reszta. Im większa produkcja, tym większa strata na utracie wizerunku właśnie. Niektórych polityków cieszy dekoncentracja odpowiedzialności. Jakaż to wygoda nie odpowiadać za nic. Nawet za bezpieczeństwo sanitarne kraju. Kraju, w końcu członkowskiego Unii Europejskiej, która za punkt honoru przyjmuje wysoki poziom ochrony zdrowia. Wyższy niż w krajach spoza Unii. No cóż, brzmi to niestety jak szyderstwo z Polaków, ale tak to jest. Wysoki poziom ochrony zdrowia konsumentów na obszarze całej Unii Europejskiej gwarantują władze sanitarne każdego z jej krajów członkowskich, gdyż w ramach bloku obowiązuje swobodny przepływ towarów i wszelkie kontrole graniczne zostały zniesione. Wydawałoby się, że w tej sytuacji polskie władze dołożą wszelkich starań, aby wzmocnić inspekcję sanitarną, choćby w trosce o wizerunek eksportu polskiej żywności. No bo o troskę o zdrowie Polaków trudno jest je podejrzewać, widząc wiekopomne dokonania w dziedzinie lecznictwa, z których najsprawniej przeprowadzone polegało na likwidacji kas chorych i położeniu jednej łapy na wszystkich składkach na świadczenia zdrowotne. Tu centralizacja zabłysnęła oślepiającym blaskiem sukcesu organizacyjnego, o skutkach tyleż korzystnych dla organizatorów, co tragicznych dla pacjentów. Dekoncentracja zagrożeń zdrowia w wyniku scentralizowanego finansowania medycyny naprawczej okazuje się jednak mniej ważna od kolejnej próby likwidacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dokładnie po 10 latach wraca pomysł, naprzód wprowadzony przez premiera Jerzego Buzka, a potem przez tego samego premiera Jerzego Buzka wycofany. Na szczęście sanepidy to nie kopalnie. Mogły jakoś przeżyć likwidatorskie zapędy sprzed dekady. Pozwolę sobie przypomnieć fragmenty mojej wypowiedzi w tej sprawie zamieszczone pod tytułem Inspekcja Sanitarna bez autonomii w Dzienniku Rzeczpospolita 29 grudnia 1998 roku. Od nowego roku radykalnej zmianie ulega organizacja nadzoru sanitarnego nad wszelką działalnością produkcyjną i usługową. Zmienia się Państwowa Inspekcja Sanitarna, popularnie zwana sanepidem. Dotychczas kierował nią jednoosobowo główny inspektor sanitarny. Podlegał wprawdzie ministrowi zdrowia, ale jako zastępca ministra do spraw sanitarno-epidemiologicznych mógł, gdy chciał, zachować pełną autonomię służby. Tym bardziej, że w obecnej dekadzie ministrami zdrowia byli kolejno psychiatra, kardiolog, pediatra, znów kardiolog i neurochirurg, a więc lekarze o specjalnościach odległych od nadzoru sanitarnego, którym przynajmniej w przypadku trzech pierwszych szacunek dla innych specjalności nie pozwalał ingerować w złożoną specyfikę merytoryczną i prawną służby sanitarno-epidemiologicznej. Korzystając z ustawowych uprawnień, główny inspektor sanitarny powoływał i odwoływał podległych mu 49 wojewódzkich i 322 terenowych inspektorów sanitarnych. W celu zapewnienia materialnych podstaw niezależności inspekcji w roku 1993 scentralizowano obok kadr lub również jej finansowanie. Od stycznia 1999 roku znika autonomia inspektorów sanitarnych. Państwowa Inspekcja Sanitarna traci pierwszy człon nazwy, Wojewódzki Inspektor Sanitarny wchodzi w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, którą kieruje wojewoda, również za pomocą poleceń służbowych. Przez niego jest też inspektor powoływany i odwoływany. Z kolei powiatowy inspektor sanitarny wchodzi w skład zespolonej administracji powiatowej, powołuje go i odwołuje starosta. Starosta, a nawet wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą wydawać polecenia powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i to takie, które podlegają niezwłocznemu wykonaniu. Korzystając z niezmienionych uprawnień, inspektor ma prawo wstępu o każdej porze dnia i nocy do zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład, obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, a także do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa. Inspektor sanitarny ma prawo żądać pisemnych lub ustnych informacji, wzywać, przesłuchiwać, żądać okazania dokumentu, udostępniania wszelkich danych, pobierać nieodpłatne próbki do badań. Wszystko to od nowego roku inspektor sanitarny będzie musiał wykonać na polecenie starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Mimo, że we wcześniej obowiązujących przepisach ustawy nie występowało pojęcie polecenia. Nie zakładano bowiem, że inspektorów sanitarnych należy w jednostkowych sprawach aktywizować poleceniami. W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych inspektor nakazuje w drodze decyzji administracyjnej usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień, a nawet unieruchomienie zakładu pracy, zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi. W razie stwierdzenia naruszenia wymagań, koszty badań i innych czynności inspekcji pokrywa jednostka winna naruszenia przepisów. Jest to dodatkowa dolegliwość finansowa poza ewentualnymi grzywnami, innymi karami oraz potężnymi nieraz stratami związanymi ze wstrzymaniem działalności gospodarczej, wycofaniem produktu z obrotu, zniszczeniem wizerunku marki, producenta, utratą odbiorców. Warto więc wiedzieć, do jakiej kategorii będzie można zaliczyć zagrożenie zdrowia będące powodem kontroli sanitarnej na polecenie starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a nawet samego wojewody. Zagrożenia zdrowia można w praktyce podzielić na rzeczywiste, domniemane i urojone, a interwencyjna kontrola sanitarna z reguły bywa dolegliwa. W końcu zawsze coś się znajdzie. Również wtedy, kiedy powodem polecenia podjęcia działań jest urojone zagrożenie zdrowia. Należy wierzyć, że nowi dysponenci siły inspekcji sanitarnej nie będą jej używać do niszczenia konkurentów bądź ukrywania własnych uchybień sanitarnych. Uzależnionego służbowo i finansowo inspektora łatwo może omotać plątanina gminnych i powiatowych interesów oraz wpływów różnych grup nacisku. Interesujący będzie również los zawierających tajemnice handlowe i produkcyjne dokumentów i wszelkich danych udostępnianych już przecież nieautonomicznym inspektorom. Czas pokaże, czy wtopienie inspekcji sanitarnej w lokalne układy przyniesie poprawę sytuacji. Czarny scenariusz przewiduje też możliwość upadku nadzoru sanitarnego w Polsce w następstwie utraty autorytetu i niedofinansowania. Panem Bogiem.